Połączyliśmy się z panią profesor doktor habilitowany Anną Raźny, kulturoznawcą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, ojcze Waldemarze. Szczęść Boże przesyłam wszystkim radiosłuchaczom.
Są wakacje, chciałoby się odpocząć, jednakże w życiu społecznym jakoś dzieje się bardzo wiele rzeczy. Jakie w związku z tym nasuwają się pani profesor refleksje?
Oczywiście jesteśmy w takim dołku, powiedziałabym wszyscy. Myślę o polskim społeczeństwie, bo niektórzy politycy triumfują, wcale nie czują się zdołowani. Zwłaszcza ci, którzy podjęli jakąś bardzo niezrozumiałą, dziwną walkę w koalicji. Widzimy wyraźnie, pogłębia się kryzys polityczny w Polsce. Jak na razie nie zagraża on polskiej gospodarce, zagraża jednak polskiemu społeczeństwu i państwu. Co więcej, świadczy o tym, iż budowa IV Rzeczpospolitej zakończyła się fiaskiem. Dokładna analiza prób tej budowy świadczyć może nawet o jej pozorowaniu. Mamy bowiem do czynienia z kontynuacją trzeciej RP, czy też, jak kto woli, z trzecią RP i pół, czy jak niektórzy jeszcze mówią, trzecią RP bis. A ja zwrócę uwagę na coś innego, na bardzo groźną kontynuację umów Okrągłego Stołu. PiS, który wygrał wybory w 2005 roku dzięki elektoratowi narodowo-katolickiemu, podjął bowiem bezpardonową walkę ze środowiskami i partiami politycznymi, które w swych programach od początku reprezentowały interesy tego właśnie elektoratu. W sferze społecznej i gospodarczej bardziej samoobrona, w sferze ideowej, kulturowej, czysto narodowej bardziej LPR. Można więc postawić tezę, iż właśnie iż władze PiS-u na tym polu kontynuują polityczny program KOR-u, zgodnie z którym Jacek Kuroń w rozmowach z przedstawicielami SB zabiegał o to, aby w rozmowach Okrągłego Stołu uczestniczyli tylko przedstawiciele środowisk kontrolowanych przez tenże KOR, a więc środowisk lewicowych, dalekich od tradycji narodowo-katolickiej. W politycznych walkach PiS-u oszczędzani są bowiem liberałowie i lewica, niszczeni natomiast narodowcy i ludowcy, bo taka jest właśnie tradycja KOR-u, a z niej wywodzą się prominentni politycy tej partii. Dlatego od 2005 roku nie było żadnego pokazowego aresztowania, dochodzenia prokuratorskiego, wyroku z obozu rzekomego przeciwnika, a więc liberalno-lewicowego, któremu Okrągły Stół zapewnił nietykalność. Takie są fakty i ich znaczenie dochodzi powoli, pomimo szumu antypolskich mediów, do świadomości polskiego społeczeństwa. Nade wszystko do tej jego części, która utożsamia się z nurtem narodowo-ludowo-katolickim. Osiągnięcia obecnych rządów z tej perspektywy stają się prawie niewidoczne, także dlatego, że są nikłe i nieugruntowane, czego dowodem jest likwidacja WSI, która miała przynieść wiele dochodzeń prokuratorskich, procesów sądowych i wyroków. Nie ma żadnych. Są natomiast dochodzenia w sprawie tak zwanej seksafery i domniemanych nadużyć w Ministerstwie Rolnictwa kierowanym przez koalicjanta Lepera. Jest dochodzenie w sprawie pikniku Młodzieży Wszechpolskiej sprzed paru lat. Krytyka Romana Giertycha w związku z jego wypowiedzią na forum europejskim skierowaną przeciwko zagrożeniom ideologii gejowskiej. Jest odrzucenie przygotowywanego przez jego resort nowego spisu lektur. To przykłady tylko. Gdybyśmy szukali, będzie ich o wiele więcej. Komentatorzy, a nade wszystko liberałowie z PO i cała lewica czekają tylko, kiedy koalicjanci oficjalnie zerwą współpracę z PiS-em. Ci, którzy niedawno PiS ganili za to, że zawarł taką koalicję, teraz go głośno chwalą, bo spełnił ich marzenia. Zmarginalizował ich autentycznych przeciwników, bo dla liberałów z PO i dla wszelkich nurtów lewicowych rzeczywistymi przeciwnikami jest LPR, a także samoobrona. Tak twierdzą, bo na gruncie ideowym samoobrona jest ludowo-narodowa, a lewica nigdy nie była ludowo-narodowa. O to właśnie chodziło. I machiawelizm PiS-u sięgnął tutaj, powiedziałabym, takiego poziomu, który jest dla wielu partii wręcz niewyobrażalny, bo jako zwycięska partia w wyborach z 2005 roku zaprosił te dwie właśnie partie po to, aby je wykończyć. Na to wygląda. Jeśli sławetna strategia ideologów tej partii takim celom ma służyć, to należy ją z tego rozliczyć i pamiętać o tej szkodliwej strategii przy następnych wyborach. Z obecnej strategii należało bowiem użyć do znowelizowania konstytucji i wprowadzenia do niej zapisu o ochronie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Należało kierunkować ją na unormowanie stosunków z Rosją, wycofanie polskich wojsk z Iraku, niewysyłanie do Afganistanu, zmuszenie Amerykanów do realizacji offsetu, jaki miał towarzyszyć zakupowi F-16. Takie były nadzieje tych, którzy oddali głos na PiS i którzy takie obietnice od polityków PiS-u słyszeli na falach Radia Maryja. A więc to jest dla PiS-u, ja myślę, bardzo zobowiązujące. On powinien być z tego rozliczony. Jeszcze większe nadzieje były na przeprowadzenie lustracji, dekomunizacji, na weryfikację złodziejskiej prywatyzacji. Jak się okazało, te nadzieje były płonne. PiS ich nie zrealizował, mając większość w Sejmie i swojego prezydenta. Taka sytuacja już się nie powtórzy. Tym większa więc siła, czy też tak powiedziałem, skala rozczarowania. Beznadziejne próby ratowania koalicji nie dotyczą realizowania programów wyborczych, jak widzimy, ani co gorsza nowych wyzwań dla Polski, takich jak amerykańska tarcza, czy traktat reformujący, czyli konstytucja Unii Europejskiej, ale dotyczą jakichś problemów personalnych, które są naprawdę drugorzędne w tym momencie. W wojnie PiS-u z koalicjantami wyzwania dla Polski nowe, ogromne, nie zostały nawet poruszone. Można nawet wysunąć tezę, że wojna ta w zamiarze wojujących ma problem tarczy i konstytucji zmarginalizować tak, żeby w ogóle usunąć je ze świadomości Polaków. Dlatego osiąga ona apogeum właśnie teraz, gdy te dwa problemy będą finalizowane. Szczególnie ważne tu będzie stanowisko Polski w sprawie traktatu reformującego, czyli nowej eurokonstytucji tworzącej z Unii superpaństwo, co oznacza koniec naszej suwerenności. I na ten temat wiele osób się przecież już wypowiadało. Ja tylko przypomnę tutaj wypowiedzi cytowane, publikowane na łamach naszego dziennika, że eurokonstytucja to koniec Unii, ale przecież również koniec suwerenności państwa polskiego, można powiedzieć z drugiej strony. Chodzi o Jensena Petera Bonda. To są sprawy szczególnie ważne i teraz one właśnie zapadają gdzieś albo w niepamięć, albo są właśnie tak manipulowane, żebyśmy ich nie podjęli. Ja myślę, że gdy idzie o te kwestie, to tutaj społeczeństwo już wiele zrozumiało, bo przecież politycy wojujący nie zwracają uwagi na to, co dotyka bezpośrednio właśnie polskiego społeczeństwa. Brzmi to tak bardzo ogólnikowo, ale przed chwilą były przykłady. I myślę, że kontynuując tę krytykę, niestety krytykę, to krytyka nie jest druzgocąca, bo jeszcze można sporo naprawić. Trzeba powiedzieć, że PiS-owi być może idzie o to właśnie, aby koalicjant, że tak powiem, poległ, bo przecież leżący koalicjant się nie liczy. Wtedy łatwiej będzie wyrazić PiS-owi zgodę na eurokonstytucję, bo nie będą mogli nawet zebrać od swoich wyborców podpisów pod żądaniem referendum. Jak na razie nikt z polityków, wszystkich zresztą obozów, z wyjątkiem LPR-u, który się oświadczał, że nie poprze eurokonstytucji i ma nadzieję, że samoobrona uczyni to samo, już były takie sygnały, jak na razie nikt w parlamencie o tym nie mówi. Zwolennicy eurokonstytucji dlatego, że nie chcą referendum, natomiast przeciwnicy dlatego, że po prostu nie mogą nawet wyrazić swych poglądów i sformułować żądań. Jeśli więc koalicja miałaby się odrodzić tylko po to, aby nowelizować konstytucję, to jest racja tego odrodzenia. Trzeba zrobić wszystko, aby rzeczywiście ono nastąpiło. No jeszcze gdyby rzeczywiście udało się odrodzonej koalicji uchwalenie ważnych ustaw, m.in. lustracji, no to byłby sens. Natomiast gdyby się miała odrodzić po to, żeby uniemożliwić debatę na temat traktatu reformującego i uniemożliwić zorganizowanie w jego sprawie referendum, to w zasadzie nie ma sensu istnienie tej koalicji. Referendum tymczasem jest konieczne i jest niezbywalnym prawem polskiego społeczeństwa, tak jak referendum w sprawie polskiej konstytucji. I to musimy coraz częściej, coraz głośniej mówić. I przygotowywać się do odrzucenia owego referendum. Myśleć o tym, które środowiska polityczne są w stanie zorganizować referendum i zorganizować podpisy pod referendum i przeprowadzić właśnie, że tak powiem, płynnie przez parlament zatwierdzenie tego referendum. Cóż jeszcze, jeśli przedterminowe wybory zostaną ogłoszone, to będziemy oczywiście pytać, na jakiej podstawie. żeby ci, którzy nie chcą rządzić, nadal byli wybierani do Sejmu, z jakim pójdą programem, czy z tym samym, w jakim szli do Sejmu w 2005 roku. Ci, którzy od 1989 roku są parlamentarzystami, nie mają już moralnego prawa startować jeszcze raz. A oni właśnie często mówią o kompetencjach posłów. Twierdzą, że którzy, a zwłaszcza samoobrony, ich nie mają. Trzeba więc głośno powiedzieć, że społeczeństwo pamięta, kiedy ci ludzie kończyli jakieś szkoły czy studia, a większość w latach 70., że niektórzy od 20 lat żyją z polityki i nie mają nic wspólnego z zawodami, do których ich studia przygotowywały. Jakie są ich kompetencje? Na przykład, jakie są kompetencje fizyka, który od 20 lat żyje ponad z polityki, nie zajmuje się fizyką i udaje w parlamencie prawnika? Albo na przykład, to samo dotyczy prawnika z kolei, który udaje filologa i poprawia spisy lektur, czy historyka, który udaje absolwenta szkoły wojskowej. Ci właśnie pseudokompetentni, wieczni parlamentarzyści odpowiadają za obecny stan Polski. Ich kompetencje były właśnie takie, że do tego doprowadzili. A więc naprawdę nie czyńmy tutaj z kompetencji, oczywiście kompetencje moralne i kompetencje jakieś merytoryczne, każdy polityk powinien mieć, ale nie czyńmy jakiejś broni w walce wyborczej, bo możemy odpowiedzieć właśnie tak, jak ja to przed chwilą uczyniłam. Ja myślę, że wszystkie te okoliczności wyborcy, jeśli będziemy zmuszeni do nowych wyborów, wezmą pod uwagę, nie dadzą się wreszcie nabrać i odrzucą tych wszystkich pasożytów i niszczycieli Polski, którzy w tym momencie psują Polskę. Tyle miałabym do powiedzenia w związku z wydarzeniami ostatnich tygodni, które bulwersują. Użyję jeszcze raz tego dziennikarskiego słowa.
Pani profesor, dziękuję za te refleksje i za tę analizę.
Proszę ojcze, ja bym chciała skorzystać, jeśli można, chciałam skorzystać z okazji, że mogę powiedzieć na chwilach Radia Maryja cokolwiek i podziękować słuchaczom Radia Maryja za pamięć o mnie, a w szczególności słuchaczom z kół w Łomiankach i okolicach podziękować im za aniołka, którego od nich otrzymałam. Chciałam także podziękować za serdeczność siostrom służebniczkom ze Sidziny, z którymi ostatnio miałam zaszczyt przebywać, u których miałam zaszczyt przebywać, podziękować im za niezwykłą gościnność, serdeczność, ucałować je wszystkie i zwłaszcza kieruję te podziękowania do siostry Sylwesty. Szczęść Boże wszystkim.
Pozdrawiamy piękną, malowniczą Sidzinę, a w niej serdeczne i bardzo miłe siostry służebniczki. Szczęść Boże, pani profesor, dziękuję.
Szczęść Boże.
To była pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kulturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.